Witamy serdecznie, z Państwem Katarzyna Łakomiak-Korach. Rozpoczynamy kolejną rozmowę w cyklu Gość Dnia. Dzisiaj, drodzy Państwo, przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Chcemy rozmawiać o potrzebach tych najmniejszych, tych, którym od pierwszych chwil w sposób szczególny trzeba towarzyszyć, którzy po narodzinach zmagają się z wieloma trudnościami. Bardzo nam miło, że naszym gościem dnia jest pani Anna Jędraszek, pediatra, neonatolog, pracująca w poradni oceny rozwoju małego dziecka, poradni neonatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Witamy pani Aniu, szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się nawiązać to połączenie telefoniczne, poprzez które będziemy mogli porozmawiać o tym wyjątkowym temacie. Dziś, tak jak powiedziałam na początku, przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Kiedy noworodka określamy mianem wcześniaka?
Od tego by trzeba przede wszystkim zacząć, co to jest ten wcześniak. Otóż wcześniak jest to każdy noworodek, który rodzi się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży, dla definicji. Aczkolwiek wcześniakiem może być zarówno ktoś, kto się rodzi w 36 plus 5, także taki, który rodzi się w 26 czy 25 tygodni. My, lekarze, operujemy ukończonym tygodniem, tak? Bo częstokroć rodzice mówią, że dziecko w 37 tygodniu, a okazuje się, że to jest 36 plus 1 czy plus 2. Ważne dla nas lekarzy, bo to jest istotne dosyć w możliwościach takiego dziecka i w tym, jak mamy z nim postępować, jest ukończony tydzień ciąży. Jeżeli chodzi o wcześniactwo, to wyróżniamy takie wcześniaki tak zwane, no powiedzmy, średnie, tak jest, jak to my czasem mówimy, stary wcześniak. To są takie dzieci, które rodzą się między 32 a 36 tygodniem, ale też mówimy o skrajnych wcześniakach i to jest wtedy, kiedy się rodzą między 28 a 31 tygodni. Natomiast no, są też tak zwane ekstremalnie skrajne wcześniaki, czyli to są te, które się rodzą od 23 ukończonego do 27 tygodnia ciąży włącznie. Poza tygodniem ciąży ukończonym ważna jest też masa ciała, bo wcześniak wcześniakowi nie jest równy. Częstokroć jest tak, że nawet ten mniejszy urodzony wcześniej może mieć większe możliwości od tego urodzonego później, bo istotna nie tyle może w ukończonym wieku, chociaż to też jest bardzo ważne ciążowym, jest masa ciała, za którą rodzi się taki młody człowiek, więc tutaj też taki wyróżniamy podział na dzieci urodzone z małą masą urodzeniową, czyli takie poniżej 2,5 kilo, z bardzo małą masą poniżej 1,5 kilo i z ekstremalnie małą masą ciała, to jest poniżej kilograma. I to w zasadzie ta masa jest takim dla nas najważniejszym wykładnikiem, jeżeli chodzi o wcześniactwo.
Pani doktor, w sposób bardzo przejrzysty nam pani nakreśliła, kiedy dziecko określa się mianem wcześniaka, a jakie są przyczyny wcześniactwa? Czy jest tak, że są te przyczyny zależne i niezależne od rodziców? Można je jakoś skategoryzować?
Nie zawsze, aczkolwiek są takie, na które mamy wpływ. Nie trudno się domyśleć, stres, którego w ostatnich latach, miesiącach nie mało, ale ogólnie rzecz biorąc, czynniki takie, na które my możemy mieć wpływ, są te czynniki socjalne, czyli ogólnie rzecz biorąc, częściej wcześniactwo zdarza się u mam, które no, mają właśnie uciążliwą pracę, stresującą, które podejmują się nadmiernego wysiłku fizycznego niepotrzebnie. Też u tych młodych, bardzo młodych mam, takich poniżej 17 roku życia, bądź też powyżej 35 roku życia jest częściej wcześniactwo. Oczywiście, no niestety u mam, które nadużywają używek różnych, czy palą tytoń, czy to jest alkohol, narkotyki. Znaczna nadwaga też może być przyczyną jakby zależną od nas, czy nieodpowiednie odżywianie, a nawet nie należy ta higiena osobista. Także w przypadku ciąż niechcianych, nieplanowanych, z przypadkowymi partnerami też opisuje się, że takie porody przedwczesne mogą się zdarzać. Dużo więcej przyczyn też jest tych niestety od nas niezależnych. To są czy jakieś anatomiczne kwestie budowy, czy zakażenia, na które też niekoniecznie może mieć wpływ. Często infekcja, czy to dróg rodnych infekcji, ale czy dróg moczowych, ale także infekcja nawet wirusowa, przebiegająca z gorączką, też może stymulować wcześniejszy poród, czy jakieś wady, jak mówiłam, rozwojowe, typu mięśniaki, na przykład macic. Ciąża mnoga też jest przedwczesnym porodem, no to na to też nie mamy jakby większego wpływu. A także takie choroby u mamy jak nadciśnienie czy cukrzyca, choroby tarczycy, to no na te niestety wpływu nie mamy. Ja osobiście pamiętam przypadek, jak urodził mi się wcześniak 29 tygodnia, ciąża przebiegała bez najmniejszych problemów, bez żadnych obciążeń zdrowotnych, a piorun strzelił w dom. Mhm. i mama się tak ogromnie zestresowała tym faktem, że no po prostu urodziła wcześniaczka, 29 tydzień to był skończony. Także no nie, na niektóre rzeczy, nawet jak jest ciąża, rozwija się prawidłowo, wpływu nie mamy, ale mówię, no odpowiednie odżywianie, odpowiednia higiena życia i styl życia też na pewno ogromny wpływ mają na to, że się taki wcześniak może urodzić.
Przy odpowiedzi na moje pierwsze pytanie pani doktor wskazała pani, że różnice, jeżeli chodzi u wcześniaków, występują w zakresie wagi, ale także tego tygodnia, w którym takie dziecko przychodzi na świat. A jestem ciekawa, czy na przestrzeni czasu ostatnich lat mówimy o rozwoju medycyny, więc czy zmieniły się możliwości, że ta granica, kiedy dziecko jest jeszcze młodsze niż to było wcześniej, czym z mniejszą wagą jest możliwe, aby takie dziecko uratować, aby takiemu dziecku pomóc?
Oczywiście to się bardzo zmienia. Na przełomie nawet lat mojej pracy to się dużo zmieniło w kwestii wcześniactwa i możliwości przeżycia takiego małego dziecka. Kiedyś mówiło się o takiej granicy 22 tydzień poniżej, to już w ogóle no, to jest tak niedojrzały młody człowiek, że nie ma szans wielkich. W tej chwili te 23 tygodnie, czwarte, czasami, nie zawsze, ale udaje się ratować. To jest ogromny wkład i wysiłek lekarzy. To są miesiące w szpitalu. Takie dzieci przebywają no, najczęściej tyle czasu w tym szpitalu, ile im brakuje do tego czasu urodzenia. I w naszym kraju praktykuje się, żeby tak skrajne wcześniaki rodziły się w wielospecjalistycznym ośrodku, który ma szerokie zaplecze, nie tylko neonatologiczne, ale także i chirurgiczne, kardiochirurgiczne, bo takie dzieci najczęściej wymagają wielospecjalistycznego leczenia. 500 gram to jest umowna granica, natomiast zdarzało się, że przeżywały takie dzieci, które rodziły się z masą 400 gram, aczkolwiek odległe niestety skutki tego wcześniactwa są u nich, u tych dzieci bardzo zauważalne. Więc generalnie cały czas mówi się, że te 500 gram to jest taka granica i u nas w naszym kraju generalnie 26 tydzień to jest taki wiek, od którego jakby te dzieci mają coraz większe szanse. 24, 5 tydzień, no mamy parę takich, no są takie dzieci opisywane, najczęściej są to dzieci, które mają odległe powikłania. 26 tydzień to jest ta granica, o której możemy mówić, że rzeczywiście te dzieci mają szansę. Niżej naprawdę i z mniejszą masą niż 500 gram, to jest już takie kuriozum, jeżeli chodzi o możliwości jakiegokolwiek takiego rozwoju, na jaki no, my byśmy oczekiwali jako rodzice, tak? Że to dziecko będzie w przyszłości samodzielne, że będzie, nie będzie miało poważniejszych problemów, zwłaszcza neurologicznych, bo o takich mowa, to myślę, że no, niestety ten 23 tydzień, mimo że jest granicą przeżywalności, bardzo rzadko trzeci, czwarty i nawet częstokroć piąty, mimo ogromnego postępu, cały czas nie przeskoczymy pewnego tematu, że płonie mamy najlepiej. Chciałam dodać wiek skorygowany. Takim terminem się posługujemy i wiek skorygowany, coś takiego jest jak ile brakuje do tygodnia urodzeniowego, czyli termin porodowy obliczamy na 40 tydzień. Jeżeli się wcześniak urodzi w tygodniu 30, no to brakuje mu 10 tygodni. I takim wiekiem skorygowanym posługujemy się właśnie u dzieci, wcześniaków, co najmniej do pierwszego roku, nawet drugiego. Oceniamy te dzieci pod kątem umiejętności, jakie mogą nabywać, więc też bym chciała, żeby tutaj o tym wspomnieć, bo wcześniak wcześniakowi jest nierówny, bo już mówiliśmy, co to jest wcześniactwo. Jeżeli rodzi się wcześniak w 36 tygodniu, to jemu tak naprawdę, jakby się urodził tydzień później, brakuje mu tylko tygodnia, teoretycznie 3 tygodni, ale ja zawsze mówię rodzicom, że jeżeli czegoś jeszcze nie umie, to możemy mu korygować, bo do 40 tygodnia brakuje mu 4 tygodni. Często się zdarza tak, że praktycznie na 36 tydzień rozwija się zupełnie dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze dzieci, to też trzeba o tym pamiętać, o tym wieku skorygowanym, żeby nie oczekiwać, że 4-miesięczne dziecko, które się urodziło w 28 tygodniu, będzie się zachowywało jak dziecko 4-miesięczne.
Pani doktor, w kontekście tego, co pani powiedziała o pobycie w szpitalu po porodzie, kiedy wcześniak przychodzi na świat, ja mogę sobie tylko wyobrazić, jak wielkie emocje, wielkie przeżycia towarzyszą mamie, tacie oczywiście również, ale mamie, która jest z tym dzieckiem. Czy możliwości tutaj naszych polskich szpitali pozwalają na to, żeby mama była cały czas z dzieckiem, z wcześniakiem i mogła podejmować się opieki nad nim?
To w każdych szpitalach wygląda troszkę różnie. Ja wiem, jak wygląda to w naszym szpitalu, natomiast w wielu szpitalach w Polsce stara się dążyć do tego, żeby jednak ta mama jak najwięcej czasu spędzała z dzieckiem na miarę możliwości, oczywiście intensywnej terapii, bo teraz to już o to właśnie najbardziej chodzi, bo wiadomo, że taki wcześniak z 36 tygodnia, to on częstokroć wyjdzie szybko do domu. Natomiast tutaj mówimy o tych takich dzieciach skrajnych wcześniakach, warunkach, które rzeczywiście wymagają dłuższego pobytu. Tutaj w naszym kalickim szpitalu wygląda to tak, że mama najczęściej, jeżeli chce, to jest w tym szpitalu do momentu wypisania dziecka. Zdarzają się takie mamy, które dochodzą, bo nie mogą, bo jest starsze dziecko jeszcze w domu i to jakby jest oczywiste. Natomiast staramy się, żeby jednak mama uczestniczyła w tym życiu maluszka na miarę możliwości, jakie w ogóle istnieją. Czyli na przykład, jeżeli dziecko jest w inkubatorze niejednokrotnie wspomagane, ma oddech, to chcemy, żeby jak najwcześniej też rozpocząć jakikolwiek kontakt z tym maluszkiem, czyli na początku chociażby podotykać, tak? Mama może te łapki do inkubatora włożyć i pogłaskać to dzieciątko i gdzieś je dotknąć, a jeżeli to tylko staje się możliwe i takie dziecko może z tego inkubatora chociaż na moment wyjść, to staramy się dążyć do tak zwanego kangurowania. Kangurowanie może też rzeczywiście tatuś i takie rzeczy się dzieją u donoszonych dzieci, czy takich może mniej skrajnych wcześniaków, jak na przykład mama ma cięcie, to częstokroć kanguruje tata. Też jest to możliwe, jeżeli chce, bo nie każdy tata jest w stanie, bo czasami mleją, ale no są czasami dają radę też, nie powiem. Osobiście widziałam, natomiast rzeczywiście na tej intensywnej terapii, żeby ta mamusia była i żeby jednak ten kontakt miała poprzez ten właśnie chociażby delikatny dotyk i to, że i ona też się uczy tego dziecka i stykty się pobudzają i to dziecko też się uczy mamy. Jest dużo spokojniejsze, są takie dzieci, jak ta mama gdzieś jest w pobliżu. No i też oczywiście, jeżeli chodzi o tą opiekę, to jeżeli taka mama jest na miejscu, dotknie to dziecko, stymuluje laktację i też chcemy zawsze, żeby ten jednak pokarm mamy był najlepiej jedynym pokarmem, jaki trafia do brzuszka takiego maleństwa, bo to karmienie też jest zawsze takie frakcjonowane, jest małymi ilościami, ostrożnie, bo ten przewód pokarmowy jest niedojrzały i dobrze, żeby to była ta tak zwana siara, czyli to pierwsze mleczko, żeby było pierwszym pokarmem, bo ono jest niezwykle bogate w wszelkie substancje odżywcze i odpornościowe też dla takiego małego dziecka. I tak jak mówię, no jeżeli taka mama jest w szpitalu na miejscu, łatwiej jest to mleczko ściągnąć, jak podotyka to dzieciątko, czy przytrzyma, jeżeli jest to możliwe, to kangurowanie to też i stymuluje tą laktację i gdzieś to uczucie między tą mamą a tym maluszkiem bardziej te więzi się nawiązują wtedy i umacniają, jeżeli jest na miejscu. I mamy takie możliwości. Wiem, że w niektórych szpitalach w Polsce jest tak praktykowane, że gdzieś tam ta mama jest obok, czy w hotelu, czy gdzieś jakimś. Każdy szpital ma gdzieś tam w tych większych klinikach możliwości jakiegoś tam hotelu, powiedzmy, dla rodziców, jeżeli te pobyty są dłuższe. Tak już mówiłam, im skrajniejszy wcześniak, tym niestety tego pobytu wymaga dłuższego, więc w niektórych przyklinicznych, wielospecjalistycznych ośrodkach praktykuje się w ten sposób, że mama jest w hotelu dla pacjentów. No, to też zależy od danego miejsca.
Mówiła pani doktor, w jaki sposób dbać o rozwój, jak troszczyć się o wcześniaka, kiedy przebywa w szpitalu. A teraz chciałabym, aby powiedziała pani więcej o pracy poradni oceny rozwoju małego dziecka, poradni neonatologicznej, która, przypominam, znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, gdzie pani pracuje. Jak wygląda praca poradni i kto się do was zgłasza?
Poradnia funkcjonuje, niestety jest ich mało w naszym województwie całym. Tutaj w naszym szpitalu jest, trafiają tutaj do mnie dzieci też z różnych miast spoza Kalisza. Poradni przyjmuję codziennie, nie przez cały dzień, bo też na co dzień pracuję na oddziale chorób dziecięcych. Natomiast generalnie trafiają przede wszystkim dzieci, które są kierowane z oddziału neonatologicznego, czyli głównie wcześniaki, ale także są to dzieci, które mają jakikolwiek problem po porodzie, czy na przykład rodzą się w zamartwicy, czy jakieś mają nieprawidłowe badania obrazowe, czy no cokolwiek nie podobało się lekarzom po porodzie. I one dostają najczęściej skierowanie po prostu zaraz wychodząc ze szpitala. Natomiast trafiają do mnie też dzieci takie, które w jakikolwiek sposób coś się nie podoba lekarzowi rodzinnemu. Jest to też możliwe. Skierowanie może wystawić także lekarz rodzinny. Natomiast no ważne jest to, że do tej poradni może trafić dziecko, które jeszcze nie ukończyło pierwszego roku życia. Niestety nie mogę przyjąć dziecka po roku na pierwszorazową wizytę. Dzieci, które do mnie trafią przed rokiem, dużą część z nich mogę przyjmować aż do ukończenia trzeciego roku, aż albo tylko, bo to czasami by chciało, niektórzy rodzice chcieliby dłużej, do trzeciego roku życia, natomiast nie może trafić na pierwszorazową wizytę takie dziecko, bo z założenia ta poradnia ma być dla niemowląt i ewentualnie dzieci, które z powodów jakichś trudności poporodowych wymagają takiej opieki w tej poradni dłużej. Co robimy w tej poradni? No, ja tutaj monitoruję szeroko pojęty rozwój dzieci, aczkolwiek częstokroć zdarza się z racji tego, że jak już wspomniałam, wspomniałam, jestem też pediatrą, poza tym, że w życiu czteroletnią przygodę z pracą na oddziale neonatologicznym naszego szpitala i stąd też ta poradnia tutaj, to jako, że jestem pediatrą, to też jakby do tej mojej poradni trafiają dzieci nie tylko z jakimiś problemami poważnymi, tak jak niektórzy myślą, że tylko wcześniacy, ale także dzieci, które, tak jak już powiedziałam, mają jakieś problemy inne niż wcześniactwo, czy się nie do końca dobrze rozwijają, albo też no, jakieś mają problemy, nie wiem, nie przybierają dobrze na masie ciała, czy cokolwiek się nie podoba lekarzom. I ja tutaj monitoruję ich rozwój, zbadam, na ile mają umiejętności danego wieku, w jakim są, czy osiągnęły tak zwane kamienie milowe, czy potrafią na przykład siedzieć. A propos siadania, to przy okazji ważna rzecz, bo niestety spotykam się bardzo często z tym, że i rodzice, i nieraz lekarze, niektórzy wymagają od dziecka 6-miesięcznego, że ma siedzieć. Nie, dzieci siedzą na 9 miesięcy. To powtarzam wszystkim, więc tutaj też przy okazji sobie pozwolę taką uwagę powiedzieć, że nie można wymagać od półrocznego dziecka, że ma samo siedzieć. Ono może siedzieć, ale to siadanie, bo niestety jakoś nie wiem dlaczego to pokutuje, że to jest najważniejsze osiągnięcie dziecka, żeby nauczyć się siadać.
A potem rodzice są, pani doktor, przerażeni i my sobie lubimy też narzucać taką presję, prawda?
Dokładnie tak. I się porównują, że
tak,
bo sąsiadki już siedzą, a moje jeszcze nie.
Właśnie.
Nie, dziecko ma prawo siedzieć później. Mało tego, to, że jeszcze nie siedzi, ale na przykład może robić coś innego. Niektóre dzieci mam do siebie, że przeskakują pewien etap z innymi umiejętnościami rozwojowymi, a jeszcze nie potrafią czegoś. I to też nie jest złe, tak? One po prostu w swoim czasie, w swoim tempie pewne rzeczy robią. I tu a propos tego siadania, chciałam taką rzecz przy okazji też wykorzystać, że proszę też nie czekać z rozszerzeniem diety do siadania, bo jak już wspomniałam, dziecko ma siedzieć według wszelkich norm w 9 miesiącu życia, więc jakbyśmy mieli czekać do rozszerzenia diety do 9 miesiąca, to te dzieci biedne by rzeczywiście długo nie jadły, więc można dziecko w jakimś leżaczku umieścić w pozycji posiedzącej i to rozszerzenie diety jakby rozszerzać. Więc a propos właśnie tego, co robię w tej poradni, no między innymi czasami edukuję, co i kiedy dziecko ma robić, żeby mama, bo mamy są częstokroć zestresowane.
Pani doktor, pierwsze kroki, chodzenie, kiedy?
Dziecko ma zacząć chodzić do 18 miesiąca życia.
Także, to też myślę ważne, żeby wyrzmiało, bo
tak,
różnie bywa.
Bo właśnie, ja sama mam dzieci czwórkę i chodziły bardzo różnie. Najpóźniej chodził najstarszy, prawie 16 miesięcy miał, a średni ruszył na 11 miesięcy już poszedł. Więc generalnie rzecz biorąc, to jest też bardzo indywidualna sprawa i też nie można tej presji. Jak już powiedziałam wcześniej właśnie a propos tego wieku korygowanego, zwłaszcza jeżeli mamy jakiś kamień milowy, 9 miesięcy ma siedzieć, 18 ma chodzić, powiedzmy, tak? To najbardziej takie wymagane przez rodziców, siedzenie i chodzenie. To jeżeli mamy wcześniaka z tygodnia ciąży 28, to on ma 12 tygodni, mu brakuje do 40 tygodnia. To są 3 miesiące. Czyli kiedy ono może siedzieć? Dopiero na rok. No bo jeżeli 9 miesięcy
przesuwa się
ma
ta
siedzieć,
granica.
To ta granica się przesuwa o 3 miesiące, więc jakby tego nie wolno tutaj wymagać na tym dziecku, a absolutnie nie wolno dzieci porównywać, bo to mi się bardzo często zdarza, że bo sąsiadki, bo siostry, bo wujka, bo kogoś tam już chodzi, moje nie chodzi, czy już nie, nie po to. Ja czasami tutaj te dzieci wysyłam na rehabilitację, bo nieraz jest to rzeczywiście konieczne. Mamy w Kaliszu, najbardziej współpracuję z tym zakładem rehabilitacji, który jest od jakiegoś czasu przeniesiony na Nowy Świat. To jest nasza rehabilitacja szpitalna Toruńskiej przeniesiona. Bardzo fajne podobno teraz są te warunki lokalowe. I często te dzieci właśnie kieruję, jeżeli cokolwiek mi się nie podoba, albo widzę, że rodzic jest za bardzo zestresowany, bo jak to mówię, gimnastyka nikomu jeszcze nie zaszkodziła, a częstokroć potem właśnie mówię, się śmieję, mówię do rodziców, żeby potem nie mówiła babcia, że jeszcze nie siedzi, to już idziemy na rehabilitację. Ale najczęściej jest tak, że te wcześniaki późniejsze tego aż tak bardzo nie wymagają. Mało tego, jest wiele rzeczy, zwłaszcza do 3 miesiąca życia, kiedy te dzieci są jeszcze niedojrzałe i mają prawo pewne rzeczy robić, które są takie przemijające. I czasami mi się wydaje, że ta poradnia moja to jest głównie taka psychoterapia i po to tam przychodzą mamy, żebym wytłumaczyła właśnie, żeby one nie miały takiej presji, tak, że moje dziecko czegoś nie umie. Wcześniakowi, czy dziecku po przejściach, które miało takie, a nie inne problemy po porodzie, trzeba dać czas. Plusem jest to, że większość tych dzieci, mimo różnych problemów, które są w tej chwili, opieka neonatologiczna wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ja jak pracowałam do 2016 roku, do grudnia pracowałam przez 4 lata na noworodkach, naszych tutaj, to powiem tak, nawet na przełomie tych 4 lat, na początku mojej pracy było bardzo dużo dzieci intubowanych na respiratorze. Już odchodząc z noworodku, coraz bardziej się od tego odchodziło, takiej inwazyjnej terapii, coraz więcej inwazyjnego wsparcia oddechu, taki mamy sprzęt, takie donosowe wsparcie oddechu i dzięki temu te dzieci jakby im jak najmniej się przeszkadza, jak najmniej jest to inwazyjne, poza takim delikatnym dotykiem, każdy dla takiego noworodka, wcześniaka, inwazyjny zabieg, kłucie, nie kłucie, czy właśnie intubowanie, to jest bardzo traumatyczne. I im mniej inwazyjności, im mniej jakichś traumatycznych spraw, tym lepiej dla takiego dziecka i trzeba mu po prostu dać czas. Opisuje się, że dzieci takie właśnie, które są w takim kokoniku zamknięte, takie się robi gniazdko tym dzieciom malutkim w inkubatorze. Po co? Właśnie, żeby były otulone, żeby było im ciepło i żeby im jak najmniej przeszkadzać w tym, żeby dojrzeć. I tym naszym wcześniaczkom, które do mnie przychodzą do poradni, też częstokroć mówię, dajmy im czas, tak? Trzeba je powspierać. Pewne rzeczy trzeba monitorować. Niestety, z pewnych tych nieprzyjemnych rzeczy też muszę monitorować, co bardzo mamy nie lubią, monitorowanie badań laboratoryjnych, bo wyniki badań są też istotne, ponieważ niestety wcześniaki częstokroć wymagają suplementacji żelaza, tudzież witamin innych, niektórych, które też trzeba też niestety sprawdzić, jak to wygląda. No mówię, głównie moja praca polega na tym, żeby wspierać mamy w tym, żeby dać dzieciom czas i żeby, no pewne rzeczy monitorujemy, czy to USG, tutaj mam też możliwość w tej poradni, na szczęście czasami sobie pozwalam na dużo więcej niż może bym mogła, bo poza monitorowaniem czy właśnie morfologii, czy USG, jeżeli jakiekolwiek są potrzeby, żeby to USG sprawdzić, główki zwłaszcza, to też czasami sprawdzam, czy dziecko na przykład nie ma alergii na mleczko, czy nie toleruje tego, czy tamtego, bo mam takie możliwości, więc jakby staram się nie ograniczać tych możliwości. Jeżeli rodzice chcą, to też sprawdzamy, czy dziecko na przykład nie ma nietolerancji glutenu albo wyjałek mleka krowiego, czy czego tam jeszcze. Więc no, ta poradnia jest taka od wszystkiego. Czasami się śmieję, że ja tam jestem chirurgiem, bo też przychodzą dzieci, które mają jakieś problemy chirurgiczne i czasami jestem okulistą, bo robię im oczka, czasami jestem właśnie gastroenterologiem, bo nie tolerują czegoś tam i jakby rodzice nieraz do mnie przychodzą, pytają się, czy już mogą rozszerzać dietę, więc tak by, jakby ta poradnia jest taka trochę jakby od poprowadzenia czasami za rękę taki, no pewnie przestraszonych i czasami rodziców, bo rzeczywiście jest to wyzwanie mieć wcześniaka, ale na szczęście w dzisiejszych czasach ta opieka jest tak już rozwinięta, że duża część tych dzieci naprawdę, ja mam tą radość oglądania tych dzieci trochę dłużej, bo też czasami przychodzą do nas na oddział po tym, jak już są starsze i muszę powiedzieć, że duża część nawet tych bardzo skrajnych 26 tygodni bardzo fajnie funkcjonuje i dzięki temu, że są tak właśnie stymulowane, to wyrastają na całkiem fajnych ludzi.
I z tego się ogromnie cieszymy i o tym chcemy powiedzieć. Chcemy, żeby to mocno wybrzmiało w naszej rozmowie. Pani doktor, a jak długo wcześniak powinien pod taką systematyczną, cykliczną opieką medyczną pozostawać? I chciałabym zapytać właśnie, czy często jest tak, że jednak to, że urodził się jako wcześniak, ma swoje konsekwencje w późniejszym życiu, także w życiu dorosłym?
Założenia, nawet taka poradnia funkcjonuje do 3. roku życia, aczkolwiek dobrze by było, żeby takie dziecko pod szczególniejszą opieką, to już niestety wtedy przechodzi na karb lekarzy rodzinnych, a to też no, z racji samej specjalistyki POZ-u, gdzie jednak jest dużo pacjentów i te bilanse wyglądają różnie, ale takie dziecko najlepiej, żeby było pod taką szczególniejszą, baczniejszą opieką do wieku szkolnego, bo dużo takich jakichś nieprzewidzianych rzeczy niestety w tym 2., 3. roku życia, a zwłaszcza w wieku przedszkolnym, gdzieś wychodzi, że właśnie dziecko na przykład troszeczkę gorzej, może się uczyć troszeczkę gorzej, może pamiętać, może mieć jakieś ze spektrum jakichś takich zachowań, no może niekoniecznie autystycznych, bo to nie chcę, żeby wybrzmiało, bo to boję się takich słów, bo niestety to się bardzo często wszystko w ten worek wrzuca. Natomiast takie dzieci mogą mieć jakieś tam problemy z emocjami, z zachowaniem, bo właśnie na przykład nie nadążają za rówieśnikami, aczkolwiek wcale nie muszą. Ta poradnia jest do 3. roku życia i ja zawsze proponuję rodzicom, żeby jednak z tej możliwości korzystali i zdarza mi się, w tym 1. roku życia to się tak widzimy raz na 2, 3 miesiące, no jak jest, nie ma potrzeby, to trochę rzadziej, 4, 5, to w zależności od indywidualnych potrzeb takiego maluszka i rodzica, bo czasami nie ma potrzeby maluszek, ale rodzic ma większą potrzebę, więc przychodzi. Natomiast mam takie dzieci, które na przykład właśnie są skrajnymi wcześniakami, gdzieś tam w 2., 3. roku życia, jak już przychodziły, to gdzieś na przykład mamy zgłaszały, że jest trochę nadpobudliwe, że ma taki, a inny problem i wtedy też radzę właśnie, żeby jednak do tego wczesnego wspomagania rozwoju się zapisać. Mamy takie fundacje w Kaliszu, jest nawet też sporo tego wczesnego wspomagania rozwoju. Są bardzo fajne zajęcia i naprawdę te dzieci sobie świetnie radzą. I dzięki temu, że tego jest tak dużo w tej chwili, że te dzieci są stymulowane, organizuje się zajęcia, tylko no, żeby też rodzic chciał z tego korzystać, to naprawdę dzieci, które mogłoby się wydawać na początku, że byłyby bardzo obciążone, bo nawet niektóre z nich mają i poważniejsze krwawienia wewnątrzczaszkowe, to zwłaszcza jest bardzo zawsze takie rokowniczo trudne. Jeżeli są regularnie stymulowane, naprawdę całkiem sobie nieźle radzą. Natomiast co do odległych następstw tutaj tego wcześniactwa, to To też oczywiście zależy od tego, jaki to jest wcześniak, jak skrajny i na ile poważne miał problemy. Natomiast najważniejszym problemem takim, myślę, wcześniaczym są te kłopoty oddechowe, bo najczęściej właśnie taki niedojrzały wcześniak, zanim dojrzeją te płuca, to jednak trochę trwa i wiele tych dzieci ma potem problemy dużo częściej, mówi się wręcz, że dziesięciokrotnie częściej takie wcześniaki zapadają na infekcje dróg oddechowych, które najczęściej są w tym wcześniejszym etapie życia, dlatego generalnie odradzamy, żeby takie maluchy, które miały problemy z samskimi wcześniakami, chodziły do żłobków. To oczywiście też jest czasami trudne i ciężko to ogarnąć logistycznie, bo one też te dzieci wyrastają. I dlatego też ważny jest tutaj ten program profilaktyki szczepienia RSV na RSV wirusa. Taka szczepionka jest takie przeciwciało Synagis. Warto z tego korzystać, bo to jest choroba rzeczywiście taka, która u starszych osób jest nasilony katar, a u tych młodszych nawet do niewydolności oddechowej może dojść. Więc tutaj przede wszystkim takie następstwa z układu oddechowego, gdzie częsta zapadalność na infekcje, a co za tym idzie, w przyszłości gdzieś mogą być jakieś kwestie, czy astmy, czy też właśnie problemów tych oddechowych, ale szczęśliwie dużo, dużo jakby osób z tego wyrasta. Czy wcześniaki są najbardziej narażone właśnie na problemy oddechowe, skrajne wcześniaki na problemy okulistyczne także, bo retinopatia wcześniaka, im skrajniejszy wcześniak, tym bardziej nasilona, aczkolwiek szczęśliwie właśnie dzięki tej rozwiniętej opiece medycznej jest tak rozwinięta, czy laseroterapia, że dużo dzieci też sobie z tym wszystkim radzi. I takie powikłania typu ZES czy krótkowzroczność są do ogarnięcia okularowego, więc to też jest takie powikłanie, powiedzmy, z którym sobie radzimy. Ja mam osobiście kuzynkę, która ma mocną wadę wzroku, jest też skrajnym wcześniakiem, ale no okulary, soczewki i sobie radzi. Większość z nich, jeszcze tak powiem, jest do ogarnięcia. Jeżeli jest kwestia krwawienia dokomorowego, no to z tym jest różnie, bo to też zależy, jak duże było krwawienie i tutaj odległe następstwa też są do ogarnięcia. Na szczęście mam takiego też wcześniaka, który ma wodogłowie wrodzone pokrwotoczne, ale jest tak fantastycznym zajęciem z dzieckiem z założoną zastawką komorowo-otrzewnową, który funkcjonuje rewelacyjnie, dogonić go nie można, jak biega. I poza tym, że ma trochę większą głowę, jest takim oczkiem w głowie swoich rodziców, a urodził się w bardzo ciężkim stanie z Apgarem 1. O, i właśnie a propos Apgaru, to bym jeszcze chciała, żeby wybrzmiało, bo często mi rodzice bardzo przeżywają ten Apgar. Ja miałam takie pytania na egzaminie specjalizacyjnym. Czy Apgar jest rokowniczy na przyszłość? Nie. Nie ma żadnego znaczenia. Notacja Apgar jest jakby dla nas takim sygnałem, co my mamy robić z tym dzieckiem. I szczęśliwie młody, rodzący się człowiek ma tak ogromne właściwości regeneracyjne, zwłaszcza przez to, że jest właśnie niedojrzały, ma ogromne właściwości naprawcze, tak? Na przykład dorosły człowiek niedotleniony przez 4 minuty, to już tak trochę ciężko by z nim było. Natomiast maleństwo takie, które się rodzi, szczęśliwie przez to, że jest niedojrzałe i ma też duże właściwości naprawcze i to, że ma niższy Apgar, my tylko musimy się zestresować mocno przy tym niskim Apgarze, bo musimy szybko działać, ale najczęściej jest niezauważalne. Wiele dzieci, ogromną, mój właśnie pierwszy wcześniak, który mi się urodził, właśnie ten, co piorun strzelił w dom, to właśnie był 29. tydzień z kilo 300 masą ciała i z Apgarem 1. Rozwija się fantastycznie, ma w tej chwili 11 prawie lat i też ma na imię Ania, tak jak ja. I mieszka w Godzieszach, a ja tam się urodziłam, więc coś mamy wspólnego. I Ania się rozwija świetnie, uczy się dobrze i tylko ja widzę u niej, gdzie nikt nie widzi, ślady po donosowym wsparciu oddechu na nosku, takie maleńkie, czego nikt nie widzi, a rozwija się świetnie, uczy się fantastycznie i jest świetną dziewczynką z Apgarem 1. Także jakby to nie ma większego znaczenia. A najważniejsze z tego wszystkiego, co chciałam tutaj Państwu przekazać, to jest miłość rodziców.
Najlepsza
Czasami
terapia.
najlepsza terapia. To, co mówiłam o tym dotyku, o tym kochaniu, o tym wspieraniu. To a propos też dzieci z zespołem Downa. Nie lubię używać kwestii zespół Downa, ale no to prościej zrozumieć niż trisomia chromosomu 21, że ja widzę w poradni. Mam kilkoro dzieci, które już mi wyszły z poradni, te, które są kochane, bo to widać, tak, przez rodziców, po prostu są, tak się świetnie rozwijają, że ja czasami nie mogę się na nie napatrzeć. Miałam taką dziewczynkę, która wierszyki opowiadała, śpiewała piosenki i naprawdę była świetna, bardzo kochana przez rodziców. Mama mi powiedziała, jak się urodziła, pani doktor, to jest moje dziecko, to nie jest jakby towar z Tesco, tak, który sobie wybieram, no to jest moje dziecko, takie mi się urodziło, ja je kocham. I stymulowała niesamowicie, ciągle się świetnie rozwijała, ale mam też taką niestety jedną mamę, która widać, że nie akceptuje tego dziecka i też nie to idzie po prostu, tak opornie to wszystko idzie, to dzieciątko jest bardzo mocno w rozwoju opóźnione, no bo widać, że ta mama robi to wszystko z automatu, że po prostu no musi, bo nie ma wyjścia, tak, ale nie ma w tym miłości, a tam, gdzie jest ta miłość, czy to wcześniak, czy właśnie z jakimkolwiek innym problemem dzieci do mnie przychodzą, to te, które są większe, większości na szczęście są kochane. To jest najlepsza stymulacja i najlepsza rehabilitacja, jaką możemy zapewnić tym dzieciom.
Z takim najpiękniejszym przesłaniem miłości Państwa zostawiamy, dziękując za tę wyjątkową rozmowę i pozdrawiając też wszystkie osoby, które mogą o sobie powiedzieć: tak, jestem wcześniakiem. Uśmiechamy się do Pani pacjentów, Pani doktor, pozdrawiamy ich serdecznie i mówimy też rodzicom, gdzie szukać pomocy i wsparcia. W poradni oceny rozwoju małego dziecka, poradni neonatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, gdzie przyjmuje pani doktor Anna Jędraszek, pediatra neonatolog. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wyjątkową rozmowę.
Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich.
Gość dnia w Radiu Rodzina.